Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Czy już korzysta pan z usług sztucznej inteligencji?
Pewnie tak i pewnie jeszcze tym sam nie wiem.
Nie, to już to jest świadoma decyzja. Trzeba wejść na odpowiednią stronę i tam można zadać wszystkie...
Tak to testowo wszedłem, zadałem pytania.
A zadał pan jakie pytanie?
Ojej, to już było z miesiąc temu.
Na przykład,
nie pamiętam w tej chwili.
Kto wygra wybory, albo pytanie, jak zrobić, żeby być popularnym politykiem. Takie pytania też można zadawać sztucznej inteligencji, ona wszystko wie.
To ja tutaj nie jestem przekonany, że dowiem się czegoś, czego nie wiem, natomiast znajomy podpowiadał mi, że można wykorzystywać do prostych zadań ten system postawiony w internecie, czyli dawać proste polecenia typu napisz list do osoby X z pytaniem o Y, jakieś takie pismo i że ta sztuczna inteligencja radzi sobie z pisaniem pism, więc być może ją do tego wykorzystamy.
Ta sztuczna inteligencja radzi sobie również z przeprowadzaniem wywiadów radiowych. Taki wywiad mieliśmy w radiu w ostatni piątek, dotyczył niemieckiej spółki GEA.
Myślę, że to może być ciekawy eksperyment. Teraz jeszcze mi się przypomniało, że jeden z moich znajomych przeprowadził wywiad niejako w moim imieniu, czyli w moim imieniu odpowiadała ta sztuczna inteligencja i odpowiedzi były ogólnikowe, schematyczne, więc myślę, że jeszcze trochę czasu minie, zanim nas polityków czy dziennikarzy zastąpi sztuczna inteligencja, o ile najlepiej, żeby to nigdy nie nastąpiło.
Ta sztuczna inteligencja potrafi też naśladować głos. Jak pan wgra ten głos, to można naśladować, może nauczyć sztuczną inteligencję, żeby mówiła tak jak Krzysztof Bosak, więc są pewne niebezpieczeństwa związane
ze sztuczną
inteligencją.
Tylko, że wydaje mi się, że jakby główna cecha, jak ja się temu przyjrzałem i czytałem relacje osób, które to testowały i z tego korzystały, to główna właśnie cecha tej sztucznej inteligencji to jest to po prostu taki rozbudowany system zdolny do naśladowania tego, co już się wydarzyło. Natomiast to, czego głównie brakuje tej sztucznej inteligencji, to inteligencji. To znaczy tam nie ma, jakby nie jest widoczna jakaś taka samodzielna kreatywność, jakiś polot.
Już wygrywa niektóre konkursy, nawet konkursy w malowaniu najpiękniejszych abstrakcyjnych obrazów, więc ta sztuczna...
Robieniu kolaży.
Więc nie będę bronił sztucznej inteligencji, ale ona może dużo i dużo zmieni w naszym życiu.
No to jak to technologia? Technologia potrafią wiele ułatwić, ale natura ludzka się nie zmienia.
A czy dyskusja w Polsce dotyczy tej technologii, dotyczy wyobraźni tego, co się wydarzy tak naprawdę w naszym życiu za chwilę, wnet, za dzień, za dwa, za tydzień, za rok.
Nie rozumiem pytania, panie redaktorze.
Pytanie jest takie, świat się zmienia. Z tym zdaniem się pan zgadza.
Codziennie. Każdy dzień jest inny od poprzedniego.
Tak, ale teraz to życie przyspieszyło, bo zadałem pytanie o sztuczną inteligencję. Nie zadałbym go miesiąc temu, ani nawet 3 tygodnie temu.
To tak, natomiast moglibyśmy zadać pytanie o rozwój sieci informatycznych, prawda? A wcześniej o rozwój telekomunikacji, o rozwój komputerów, rozwój mikroprocesorów.
To prawda i każda z tych...
Rozwój sieci radiotelegraficznych i tak dalej, i tak dalej. Cały czas coś się nowego pojawia.
No to prawda i to były rewolucje. I na te rewolucje trzeba było odpowiedzieć odpowiednim systemem. No teraz jesteśmy w świecie, który nas o wszystkim informuje. Przecież świecie i zmanipulowanym, i świecie, który daje pewne możliwości.
I wcale nie jesteśmy mądrzejsi.
I nie jesteśmy mądrzejsi.
No, ale bo natura ludzka się nie zmienia, wbrew temu, co mówią progresywiści.
Natura ludzka się nie zmienia, to prawda. Natomiast my, czy politycy nie powinni reagować na to? Czy nie powinno być tak, że...
No, politycy reagują. Na przykład w tej chwili mamy w Sejmie nową, wielką, liczącą 3000 stron ustawę telekomunikacyjną, przeciwko której zresztą jako Konfederacja protestujemy.
Przed chwilą Gabriel Janowski mówił o ustawie, która liczy ponad 2000 stron, która dotyczy rolnictwa. To teraz są takie duże ustawy.
Tak, to jest taka cecha naszych czasów, że rzeczywiście zaczęło się pisać strasznie obszerne przepisy prawa na wszystko i to też wynika częściowo z tych tendencji, które mamy do opisu wszystkiego, a z drugiej strony ze stopnia skomplikowania rzeczywistości.
Ona jest tak skomplikowana, że trzeba takie ustawy pisać, czy tak ją komplikujemy, że musimy ją jeszcze bardziej komplikować?
Można by sobie wyobrazić świat alternatywy, w którym żyjemy z wysokimi technologiami, w bardzo złożonym życiu społecznym i gospodarczym i nie opisujemy wszystkiego przepisami prawnymi, natomiast w Unii Europejskiej nie możemy od tego odejść. W Unii Europejskiej przepisy unijne i te wymogi tak zwane jednolitego rynku wymagają, żeby jednak tego prawa tworzyć coraz więcej. Także ta presja jest i to doprowadza doprowadza do sytuacji, w której prawo przestaje być pomocne zwykłemu człowiekowi i faworyzuje dużych i silnych, dlatego że wielkie międzynarodowe korporacje stać na wielkie firmy doradcze, które zatrudniają setki osób, które orientują się w tym wszystkim, natomiast zwykły obywatel, czy zwykły mały i średni przedsiębiorca, no mały powiedzmy, zwykły mały przedsiębiorca, czy mikroprzedsiębiorca staje się coraz bardziej bezradny wobec
nie
tego.
Myśli pan,
czy zwykły rolnik.
Myśli pan, że dlatego to prawo jest tak skomplikowane?
Ja nie sądzę, że to jest taka intencja, to jest powiedzmy efekt uboczny, natomiast na pewno są firmy, które oddziałują na legislację na poziomie unijnym i na poziomie polskim i wiadomo, że jeżeli wielkim korporacjom akty prawne liczące po kilka tysięcy stron nie przeszkadzają, to nie przeszkadzają do ich powstania, a czasem nawet mogą pomóc.
Wiemy o tym, czytając dowolne umowy z bankiem czy z telekomem, z dużymi firmami, nigdy nie doczytamy do końca i nigdy nie wiemy, jakie tam są kruczki prawne, które dają przewagi w razie czego dużym firmom.
No tak, tak to wygląda. Tak się zabezpieczają duże firmy i tutaj powinien działać regulator, czyli w tym wypadku ustawodawca, czy instytucje stojące na straży praw konsumenckich, żeby te umowy nie wykorzystywały przewagi instytucjonalnej, czy to banków, czy wielkich firm, czy nie zawierały klauzul niedozwolonych. No i niestety w tym zakresie, moim zdaniem, państwo zawodzi często.
Jak ktoś idzie po władzę, rozumiem, że Konfederacja chciałaby kiedyś rządzić w Polsce.
Owszem, oczywiście. Jesteśmy partią polityczną.
To zawsze ma hasło, albo przeważnie ma takie hasło, no chcemy to wszystko uprościć, chcemy, żeby żyło się inaczej, żeby każdy człowiek mógł zrozumieć prawo, w którym funkcjonuje. Pewno takie hasła ma Konfederacja.
Takie, żeby każdy człowiek chciał zrozumieć prawo, w którym żyjemy, to takiego hasła nie głosimy, bo jesteśmy realistami politycznymi i uważamy, że ten pociąg już odjechał. To znaczy, bez pomocy prawników nie jesteśmy w stanie zrozumieć prawa. My jako posłowie wiemy to najlepiej, bo na co dzień korzystamy z prawników, żeby pracować z aktami prawnymi. Natomiast prawdą jest, że postulujemy uproszczenie prawa, na przykład proste i niskie podatki. Zupełnie odwrotny wektor od tego, co robi Prawo i Sprawiedliwość. To jest jeden z naszych postulatów i uważamy, że w tym jesteśmy bardziej wiarygodni niż cała reszta opozycji.
Ale powiem, że proste i niskie podatki to było hasło Platformy Obywatelskiej.
Tak, ale Platforma kompletnie zdradziła swój program i swoich wyborców.
To były hasła kolejnych partii, które szły po władzę.
No tak, żeby zrealizować hasło prostych i niskich podatków, trzeba wpierw wziąć władzę. Żeby zrealizować jakiekolwiek
ale
hasło,
potem,
trzeba wziąć władzę.
Ale potem zaczynają się schody, bo człowiek trafia, staje się premierem albo
to
ministrem.
To widzimy też na przykładzie PiSu, który odszedł od swojego programu. Niestety ta pokusa jest i będzie w polityce.
Nie, ale zostaje ministrem. Okazuje się, że świat jest tak skomplikowany, że nie można. Jak się ruszy to, to się zawali tamto.
Tak, dlatego nie należy ludziom obiecywać rzeczy nierealistycznych. Na przykład gdybyśmy powiedzieli, że nie wiem, każdy będzie płacił tylko, nie wiem, jeden podatek albo żadnego. To byłoby kompletnie nierealistyczne. Natomiast na przykład uproszczenie podatków do poziomu średniego, takiego jak jest w innych państwach, albo wprowadzenie pewnych instytucji, które stoją na straży praw podatnika, co jest w innych państwach, także unijnych, to jest w naszym zasięgu. My nie jesteśmy jako naród ani głupsi, ani gorsi, żebyśmy nie mogli mieć dobrych instytucji przyjaznych obywatelowi.
A nie jest tak, że niektóre rzeczy już się nie są w naszych rękach i o wielu rzeczach decyduje ktoś inny. Czyli decyduje Bruksela, do której przystąpiliśmy, czyli do Unii Europejskiej na drodze referendum.
Oczywiście, że tak jest. Natomiast my sobie rzeczy przychodzące z Brukseli często dodatkowo niepotrzebnie komplikujemy.
A tak jest na przykład.
To się nazywa gold plating, pozłacanie. Przychodzi jakaś dyrektywa, a następnie wszystkie ministerstwa do tej dyrektywy dopisują to, co wcześniej nie mogły przepchnąć. I to jest wprowadzane do obiegu prawnego pod pretekstem prawa europejskiego. A to tak naprawdę są wymysły polityków, a często nawet nie polityków, tylko urzędników.
A jest przykład?
No, dobrym przykładem jest na przykład prawo o dostępie do broni. W Polsce prawo to jest znacznie bardziej skomplikowane, niż by wymagały dyrektywy unijne. Co więcej, rząd od wielu lat spóźnia się z wprowadzeniem dyrektyw unijnych. Pod tym pretekstem można by, co my postulujemy, uprościć. W tej chwili są 3 projekty w tej sprawie, składane przez różne frakcje obozu rządzącego. Wszystkie 3 są blokowane przez dawne lobby milicyjno-bezpieczniackie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, obecnie zarządzane przez ministra Mariusza Kamińskiego. A moglibyśmy mieć prawo proste jak Czesi. No niestety jakby wyborcy nie naciskają na to, więc politycy tego nie robią.
Bo Konfederacja jest za tym, żeby ta broń była bardziej dostępna?
Jesteśmy za tym, żeby prawo było prostsze. W tej chwili każdy, kto chce uzyskać dostęp do broni, o ile nie podpadnie komuś z policji i ta policja nie zacznie mu robić problemów biurokratycznych często, to tą broń może uzyskać na bazie pozwolenia sportowego. Natomiast to trudno jest później czasem z tej broni korzystać.
Ale to nie jest najpoważniejszy problem w Polsce.
Uważam, że to jest poważny problem, bo tuż za naszą granicą toczy się wojna. I potrzebujemy rezerw dla wojska, dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Łatwiej jest te rezerwy pozyskać, jeżeli pewien odsetek obywateli umie posługiwać się bronią i lepiej, żeby ludzie szkolili się za własne pieniądze z pasji, niż żeby ich do tego przymuszać.
No to wróćmy do tego współczesnego świata. Przecież jak obserwuje pan wojnę, to wprawdzie są ludzie, są wojska, jest walka bitwa pod Bachmutem czy o Bachmut, ale jednak decyzja i to, czy wygra ktoś wojnę, czy nie, zależy od nowoczesnej technologii, od rakiet dalekiego zasięgu i od paru innych, od czołgów, które są lepsze niż czołgi przeciwnika, a nie od tego, czy ktoś posiada broń sportową.
Zapomniał pan redaktor o jednym czynniku.
Jakim?
Ktoś to wszystko musi obsługiwać. Bardzo liczy się morale tych ludzi. I morale tych ludzi również zależy od tego, czy oni kiedykolwiek mieli kontakt z wojskiem, ze strzelnicą, z bronią, usłyszeli huk wystrzału, powąchali prochu. Armia ukraińska w tej chwili walczy w oparciu o rezerwy. Zresztą armia rosyjska też od pewnego czasu walczy w oparciu o rezerwy. Rezerwy nie są mięsem armatnim, jeżeli miał jakikolwiek kontakt ze strzelaniem. I oczywiście ma pan rację, że kluczowa jest obsługa nowoczesnej broni, ciężkiej broni. Natomiast żeby chcieć obsługiwać nowoczesną, ciężką broń, pracować w warunkach pola walki, co jest zadaniem współczesnego żołnierza, to od czegoś trzeba zacząć. I tym czymś, od czego można zacząć, może być na przykład kontakt ze strzelnicą, może być podstawowe ostrzelanie się z bronią ręczną, bronią krótką.
To dawne hasła Konfederacji, ale w tym punkcie PiS zrealizował swój program wyborczy, powołał
niestety nie.
Wojska Ochrony Terytorialnej. Nie było,
obrony terytorialnej, tak. To akurat zrealizował nasz program, bo my to mieliśmy w programie, a PiS nie miał. Natomiast zapowiadał także, że będą uruchomione strzelnice, że będą strzelnice otworzone dla cywili, że będzie program szkolenia w tym zakresie. Nie wydarzyło się w tej sprawie nic. Mamy takie zaległości, że jak przyszło policji realizować w zeszłym roku przetarg na amunicję, to okazało się, że w Polsce nie ma nawet fabryki amunicji, która mogłaby ten przetarg zrealizować.
Jak skończy się wojna na Ukrainie? Czym się skończy?
Z pewnością się na pewno skończy, natomiast ja nie będę się bawił w prognozowanie, bo tutaj znacznie mądrzejsi i lepiej zorientowani ode mnie śledzą od roku ten konflikt i nie są w stanie przewidzieć, co będzie w następnym miesiącu, a co dopiero, co będzie na koniec.
Pan poseł jest bardzo skromny, ale na pewno myśli o tym, w jaki sposób, czy na którą stronę przechyli się szala zwycięstwa, albo jak może wyglądać ten pokój, który nastanie po tej wojnie.
Oczywiście, natomiast politycy powinni myśleć wariantowo i nie wiemy, który wariant się wydarzy, bo to zależy od światowych potęg, w szczególności od Amerykanów. Jak długo jeszcze starczy im politycznego przekonania i zasobów do tego, żeby wspierać Ukrainę. Chciałbym, żeby to się skończyło pokojem, a nie zamrożeniem konfliktu, żeby nie było powtórki z rozrywki z 2014, czy takiej sytuacji, jak niektórzy prognozują, że to może przejść w taki konflikt wieloletni o niskiej skali, powiedzmy jak konflikt izraelsko-palestyński, czy coś w tym stylu. To byłoby dla nas bardzo niekorzystne, bo by destabilizowało otoczenie Polski.
Czy jeśli chodzi o tą politykę ukraińską, Konfederacja mówi PiS-owi i prezydentowi Andrzejowi Dudzie tak, czy też nie?
Z przykrością muszę powiedzieć, że nie mamy okazji powiedzieć czegokolwiek prezydentowi, ponieważ prezydent unika rozmów na ten temat z posłami. Po prostu spotyka się bardzo rzadko z przedstawicielami Sejmu, w związku z czym ja mogę na palcach jednej ręki nawet nie policzę sytuacji, kiedy uczestniczyłem w spotkaniach, gdzie była w ogóle rozmowa na takie tematy. A w jednym ze spotkań, w którym o tych sprawach bardzo ważnych rozmawialiśmy, prezydent wyszedł przed jego końcem, zanim przyszła kolejka do głosu dla zabrania akurat dla nas, więc tak to niestety wygląda. Chciałbym, żeby było więcej dyskusji z panem prezydentem. Jesteśmy akurat bardzo blisko Pałacu Prezydenckiego tutaj w studiu. Może mój głos dotrze. Przekazywałem te sygnały szefowi gabinetu prezydenta, ministrom prezydenckim, że przydałoby się częściej zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. po to, żebyśmy jako klasa polityczna wspólnie działali w kierunku racji stanu. Żebyśmy nie dowiadywali się z mediów zagranicznych, jaką politykę prowadzi pan prezydent czy rząd.
Ale czy pan rozpoznaje, czy się zgadza? No bo racją stanu zdefiniowaną przez prezydenta Andrzeja Dudę i przez premiera Mateusza Morawieckiego, czyli przez obóz dobrej zmiany, jest maksymalna pomoc Ukrainie. Tak?
Ja nie uważam rządu PiS za dobrą zmianę. To myślę, że już jesteśmy o 7 lat za późno, żeby się tym hasłem wyborczym posługiwać.
Dobra zmiana to jest nazwa własna.
Nie, nie jest.
No dobra zmiana jest nazwą własną.
Ale nie jest nigdzie zarejestrowana. Nie, nie jest. Podobnie jak Zjednoczona Prawica. To są hasła polityczne, hasła wyborcze.
Pytam się o rację stanu. Może pan, dobrze, proszę bardzo, zła zmiana, czy racja stanu realizowana przez złą zmianę Prawa i Sprawiedliwości jest dobra?
W niektórych obszarach, ale w niewielu. Wielu jest moim zdaniem źle realizowana.
Ale, konkretnie. Mówimy o wojnie.
No tak? Na przykład zalew polskiego rynku zbożem z Ukrainy. Była mowa, że to będzie tranzyt na inne kontynenty. Była mowa, że Amerykanie pobudują na końcu linii szerokotorowej w Sławkowie silosy. To wszystko okazało się kłamstwami. Rynek polski
może
został zalany zbożem. Rolnicy protestują.
Może po prostu się
a my nie,
nie
korzystamy z unijnych przepisów umożliwiających wstrzymanie zalewu naszego rynku tym zbożem. Mamy prostsze w tej chwili kontrolę napływu to zboża chyba, dla chyba... rolników, dla korporacji międzynarodowych z Ukrainy, niż dla polskich rolników. Tak nie powinno być.
No tak,
to jest zła zmiana.
Ale to jest jeden element pan wymienił, czyli zboża, tych elementów, które realizuje rząd i prezydent Andrzej Duda, jest znacznie więcej.
No to
tak?
Na przykład równouprawnienie, jeżeli chodzi o pomoc socjalną i prawa materialne imigrantów z Ukrainy, czy wszystkich osób z ukraińskim paszportem, które w ostatnim czasie wjechały do Polski, niezależnie z jakiego kierunku wjechały, czy ze wschodniego, czy z zachodniego, z polskimi obywatelami, jest złą zmianą. To nie powinno mieć miejsca. Premiowanie na polskich uniwersytetach osób z obcymi paszportami, premiowanie finansowe nie powinno mieć miejsca. To jest zła zmiana. To jest coś, co po rządzie PiS-u nam zostaje i mam nadzieję, że to zmienimy z powrotem. Żebyśmy mieli równouprawnienie w Polsce, co najmniej równouprawnienie polskich obywateli i cudzoziemców, a najlepiej, żeby polscy obywatele w większym stopniu korzystali z polskich uniwersytetów.
To był odruch Solidarności. Zresztą o tym odruchu Solidarności pan ambasador Szczerski mówił wczoraj, czy przedwczoraj na forum ONZ-u. Chwalił się tym,
nie. Te polityki zostały wprowadzone jeszcze przed wojną.
Że my w odruchu Solidarności wprowadziliśmy pewien bonus dla uciekających przed wojną Ukraińców.
Ale nie można tym tłumaczyć polityk, to jest ahistoryczne tłumaczenie polityk wprowadzanych przez rząd PiS-u przed wojną. Te rozwiązania, o których mówię i które krytykuję, zostały wprowadzone jeszcze przed wojną. Faworyzowanie cudzoziemców na uniwersytetach.
Tak.
Zdaje się, że wówczas, kiedy minister Gowin był szefem Ministerstwa Edukacji i Nauki i w tej chwili minister Czarnek tego nie zmienia. Co więcej, w nieoficjalnych rozmowach mówią, że tak muszą.
Dobrze, wymienił pan dwie złe decyzje dobrej zmiany, to teraz proszę wymienić jedną dobrą decyzję. Czy z czym się pan zgadza?
No na przykład rozmawialiśmy o broni. Uważam, że jeżeli chodzi o przekazanie karabinów produkowanych w fabryce broni, to jest taki rodzaj broni, który jesteśmy w stanie sobie uzupełnić, dlatego że mamy fabrykę, mam na myśli fabrykę broni w Radomiu. Mamy fabrykę, która może pracować na pełnych obrotach i uważam, że w sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie odtwarzać jakiś zapas uzbrojenia i nie jest to uzbrojenie, które decyduje o zdolnościach obronnych sił zbrojnych Rzeczypospolitej, udzielenie tego typu wsparcia walczącej Ukrainie jest zasadne. Również uważam, że nadrabianie 7 lat zaniedbań rządu PiS-u w zakresie rozwoju polskiego przemysłu obronnego, co się zaczyna dziać, jest krokiem w dobrym kierunku. Szkoda, że po 7 latach, natomiast tego, co słyszę, ma być wreszcie stawiana linia produkcyjna do produkcji dobrych polskich rakiet Piorun. I siły zbrojne Rzeczpospolitej
przed
zamawiają.
Przed rządami PiS-u było wszystko dobrze?
Nie, było mnóstwo patologii przed rządami PiS-u i te same patologie w przemyśle obronnym trwały przez 7 lat rządów PiS-u i teraz zrozumieli, że potrzebują uzbrojenia, więc zaczęli się zabierać.
A jakie patologie?
No na przykład 6 zmian zarządów w PGZ-cie. Z czego one wynikały? Z tego, że w Polskiej Grupie Zbrojnej nie da się rządzić, bo jest w dużej mierze sparaliżowana przez swoją strukturę, sparaliżowana przez związki, przez wewnętrzne układy. Rząd nie wyasygnował żadnych pieniędzy na inwestycje, w związku z czym przez 7 lat zostało stracone. Zmieniło się 6 zarządów. Każdy kolejny odchodził, zmieniał swoich ludzi. Był rozczarowany, bo nie wychodziło im wdrażanie strategii. I dopiero teraz biorą się za to, i oczekują rezultatów, na przykład takich, że zostanie postawiona linia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, mamy jedne z najlepszych na świecie rakiet, które strącają rosyjskie samoloty, trafiają też w czołgi, są lepsze niż produkty z Izraela czy z Ameryki, ale nie były nawet zakupione przez siły zbrojne Rzeczypospolitej, bo nie było takiej decyzji. Produkujemy, polska firma, prywatna akurat, bo to państwowa, ale prywatna firma produkuje jedne z najlepszych na świecie dronów i Wojsko Polskie, Siły Zbrojne, minister Macierewicz, później Błaszczak, nie zamawiał ich uparcie, próbując konstruować alternatywę, która spadała na testach, która nie wyszła. I dopiero jak te drony teraz zostały sprezentowane stronie ukraińskiej, czy zakupione, to się obudził MON i mówi, no dobra, no to je jednak kupimy. Po tym jak, że tak powiem, inni klienci na świecie już je kupowali, to nie chciał ich kupić minister obrony narodowej. Także mamy naprawdę ogromne zaniedbania. Ogromne. Przetarg na śmigłowce to kolejna sprawa. Miał być przetarg. Nie ma żadnego dużego przetargu niestety.
Popatrzyłem, ale za to patrioty przyjechały. Teraz są gdzieś w okolicach Sochaczewa.
Jest no ale drużyna. Ile tych patriotów, panie redaktorze? Ile potrzeba do obrony polskiego terytorium, choćby baz wojskowych, nie mówiąc o całej infrastrukturze krytycznej, ile ich mamy?
Lepszy ryc niż nic.
No okej. Czekamy na zbudowanie obrony przeciwlotniczej.
Patrzę na zegarek, jest godzina 8:40. Krzysztof Bosak jest gościem Poranka Wnet. To teraz szybkie odpowiedzi na pytania. Sąd Najwyższy, KPO. Będą pieniądze z KPO czy nie?
Dług. My się tam chcemy zadłużyć. Sądzę, że prędzej czy później, jeśli Polska bardzo chce się zadłużyć wraz z Unią Europejską, to się to Polsce uda i wziąć na siebie 150 kamieni młyńskich na szyję, tych kamieni milowych tak zwanych. Natomiast moim zdaniem obecny rząd może zostać przetrzymany aż do wyborów w tej sprawie, bo dał Unii Europejskiej takie prawo na szczycie Unii Europejskiej w 2020 roku.
Ustawa o Sądzie Najwyższym przejdzie przez polski parlament.
Już przeszła, w tej chwili będziemy głosować tylko nad poprawkami senackimi. Jest to projekt rządu Mateusza Morawieckiego uzgodniony z Brukselą, który doprowadzi do anarchii i chaosu w polskich sądach. Absolutnie skandaliczny projekt, sprzeczny z konstytucją.
Zdaniem Krzysztofa Bosaka.
Zdaniem ministra Czarnka, konstytucjonalisty, profesora prawa z KUL-u, jest to projekt sprzeczny z polską konstytucją.
Zobaczymy, czy myśli pan, że prezydent prześle go do Trybunału Konstytucyjnego?
Już jest ogromna presja na prezydenta, żeby to podpisał i obawiam się, że się ugnie.
I podpiszę.
Obawiam się, że tak.
Jakie pytanie chciałby pan, na jakie pytanie chciałby pan odpowiedzieć?
No ja nie jestem tutaj od zadawania pytań, panie redaktorze, więc nie mam swojej propozycji.
Ale może jest coś takiego, leży panu na sercu, co by chciał pan zakomunikować?
Rozwój niezależnych mediów, żebyśmy mieli niezależne media, także prawicowe, które patrzą rządowi na ręce, na przykład poddadzą krytyce w tej chwili rozdawnictwo majątku narodowego w trakcie kryzysu, ten słynny program Villa Plus. Moim zdaniem to jest złodziejstwo w białych rękawiczkach i media, także media prawicowe powinny to krytykować. Nie powinno być taryfy ulgowej dla rządzących polityków w zakresie rozkradania majątku publicznego.
Było rozkradanie. Myśli pan o tym, że fundacja...
Wiele różnych fundacji podstawionych w wielu ministerstwach w tej chwili wyciąga pieniądze. Ten proces idzie od zeszłego roku. W zeszłym roku nastąpiło w PiS-ie zawahanie, czy utrzymają władzę i zaczęło się wyprowadzanie kasy na dużą skalę. To się dzieje w wielu... W zeszłym roku pozmieniali ustawy, żeby móc sobie kupować nieruchomości. Pieniądze na to idą przez Ministerstwo Edukacji. Zmieniono ustawę, która będzie umożliwiała, czy już umożliwia także ministrowi Glińskiemu rozdawanie pieniędzy na nieruchomości. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Za wyjątkiem transformacji z przełomu lat 80. 90., kiedy komuniści uwłaszczali się na majątku państwowym. Natomiast coś, co nazywa się prawicą, nie powinno być jak komuniści.
Powiedział Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzisiaj w Sejmie co będzie?
No dzisiaj w Sejmie zaczyna się posiedzenie Sejmu. Jadę stąd prosto na konwent seniorów na 9:20. Mamy oczywiście najróżniejsze projekty ustaw rozrzucone na 3 dni. Głosowania będą jutro. W czwartek premier jedzie na Radę Europejską. Bardzo ważną. Dopinane są antygospodarcze, antyobywatelskie regulacje, na które Polska prawdopodobnie się zgodzi, wdrażające Fit for 55. Polecam patrzeć rządowi na ręce, patrzeć premierowi na ręce. W tej chwili coraz mniej jest sens śledzić obrady Sejmu. Bardziej trzeba śledzić program obrad Rady Unii Europejskiej i Rady Europejskiej, bo tam są wdrażane decyzje, które później nas kosztują ogromne pieniądze. A my to po prostu pół roku później zatwierdzamy, tak jako Sejm, niestety.
powiedział Krzysztof Bosak. Patrzę na informacje. Tu są nasze wewnętrzne informacje. Możemy połączyć się telefonicznie, bo za chwilę gościem Poranka Wnet będzie pani Magda Gawin, Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego. Tak, możemy połączyć się telefonicznie. Tak, połączymy się z panią Magdą Gawin telefonicznie, to jeszcze mamy chwilę na rozmowę, czyli mówi pan, że...
To jeżeli coś muszę mogę pochwalić, to pochwalę powstanie Instytutu Pileckiego. Uważam, że to są prawdopodobnie, bo nie znam szczegółów, nie miałem okazji rozmawiać z szefostwem Instytutu Pileckiego, obserwuję tylko za pośrednictwem internetu i mediów, ale podoba mi się to, co robi ta instytucja. Może pan redaktor następnej rozmówczyni przekazać moją opinię. Podoba mi się to, co robią w Berlinie, podoba mi się, że podejmują w taki inteligentny sposób tematy historyczne, stawiają kłopotliwe pytania. Natomiast nie podoba mi się, że tam zapanowała cenzura poprawności politycznej i usunęli materiały na temat ludobójstwa na Wołyniu. Myślę, że prawda nie popsuje stosunków polsko-ukraińskich. Prawda może tylko dopomóc stosunkom polsko-ukraińskim. Trzeba naświetlać ludobójstwo na Żydach, trzeba naświetlać ludobójstwo na Polakach, trzeba naświetlać, ustawiać to jakby w szerszym kontekście. Tak? Nie powinniśmy tutaj być poprawni politycznie. A wiem niestety od ludzi, którzy pracowali dla Instytutu Pileckiego, ale ogólnie podoba mi się praca Instytutu Pileckiego.
Powiedział Krzysztof Bosak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Jest godzina 8:45.